#koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Dzień dobry, w magazynie informacyjnym #koronawirus w Radiu Zielona Góra. Witam Państwa, Daniel Sawicki. Przypomnijmy, że program #koronawirus został przez nas specjalnie uruchomiony ze względu na sytuację, w której aktualnie się znajdujemy. Zaczniemy jak zwykle od informacji z Ministerstwa Zdrowia. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, dziś odnotowano 158 kolejnych nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 4 osoby. Łącznie zakażonych od początku pandemii w Polsce jest 14 898 osób. Wyleczone zostały 4862 osoby. Dziś do grona ozdrowieńców trafiło kolejnych 207 osób. Informacje z kraju. Bez wysiadania z samochodu będzie można na Podkarpaciu zrobić test w kierunku koronawirusa. Do takich działań przygotowany jest zespół medyczny 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze czekają tylko na sygnał wojewody lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Gdy zajdzie taka potrzeba, terytorialsi ustawią mobilny punkt do poboru wymazów. Według procedury drive-thru poinformował rzecznik brygady kapitan Witold Sura.
Podjeżdża osoba samochodem, jest sprawdzenie ewidencji, następnie będzie rozmowa z lekarzem, pobieranie materiału do badania. Jest tam też punkt wyczekiwania, bo czasami również osoby przychodzą to badanie źle, jest też taki punkt odpoczynku. No i na końcu jest dekontaminacja pojazdu i zakończone całe badanie. Nasz zespół to zabezpiecza i później w lodóweczce odsyłają do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Wymazy będą wykonane osobom, które wcześniej telefonicznie zarejestrowały się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, która kieruje na bezpłatne badania. Do tej pory w ramach operacji Odporna Wiosna zespoły medyczne z Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej pobrały ponad 1300 wymazów na terenie całego regionu. Były one wykonywane stacjonarnie w domach pomocy społecznej, hospicjach, wśród personelu placówek medycznych oraz w domach osób przebywających w kwarantannie. Polska Fundacja Narodowa przekazała 500 000 złotych dla pracowni diagnostyki wirusów oddechowych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To kontynuacja działań wspierających placówki szpitalne w walce z koronawirusem. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział informacyjnej agencji radiowej, że za fundusze zakupiony zostanie aparat, który poprawia płynność preparatyki próbek biologicznych.
Czyli tak naprawdę sprawia, że poprawia się wiarygodność, czułość, szybkość wykonywania testów. I dodatkowo wsparliśmy pracownię, która została wpisana przez Ministerstwo Zdrowia i Województwa Łódzkiego jako laboratorium COVID-19, czyli jedno z tych laboratoriów, które rzeczywiście przeprowadza testy z całego województwa łódzkiego, ale także i z województw ościennych.
Marcin Zarzecki przypomniał, że Polska Fundacja Narodowa od początku wybuchu epidemii koronawirusa prowadzi działania, których celem jest wspieranie placówek medycznych. Wsparte zostały szpitale, ale też domy pomocy społecznej i inne podmioty zaangażowane w udzielanie pomocy osobom z grup najwyższego ryzyka. Dotychczas testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 14 898 zakażeń. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 737 osób, a 4862 osoby wyzdrowiały. A dziś Sejm przyjął ustawę wprowadzającą powszechne głosowanie korespondencyjne w tegorocznych wyborach prezydenckich. Tym samym Izba odrzuciła senackie weto do ustawy. Teraz nowe przepisy trafią na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Relacja dziennikarza Polskiego Radia Karola Darmorosa.
Za odrzuceniem senackiego weta zagłosował cały klub Zjednoczonej Prawicy. Taką decyzję zagwarantował kompromis liderów PiS i Porozumienia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina. Były wicepremier zaznaczył, że wybory nie odbędą się 10 maja, a uchwalona dziś ustawa zostanie znowelizowana.
Nacisk położony będzie na przywrócenie roli Państwowej Komisji Wyborczej. Troską otoczymy zasady powszechności i tajności wyborów.
W ten sposób wybory korespondencyjne mają odbyć się latem. Przyjęcie ustawy skrytykował szef PO Borys Budka.
To, co mówicie, to jest zupełnie co innego, co zrobiliście. Przed chwilą daliście pani marszałek możliwość przesunięcia terminu wyborów.
Według rekomendacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ze względu na stan epidemii w ciągu najbliższych 2 lat tryb korespondencyjny to jedyna bezpieczna forma przeprowadzenia wyborów. Karol Darmoros, Polskie Radio.
Marek Ast, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z Prawa i Sprawiedliwości powiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie, że zawarty kompromis jest dla Polski bardzo dobry.
Oznacza po pierwsze, że wybory odbędą się w sposób korespondencyjny. Termin będzie przesunięty. Wiemy, że nie odbędą się 10 maja. No, z uwagi na tą obstrukcyjną działalność w Senacie totalnej opozycji i marszałka Grodzkiego. Jesteśmy w tej chwili w oczekiwaniu na propozycję nowelizacji ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, aby zapewniała ona wszystkie wymogi konstytucyjne.
Marek Ast dodaje, że nowelizacja usunie z przyjętej dziś ustawy wszystkie wątpliwości podnoszone przez koalicjantów z Porozumienia.
Przywrócenie wszystkich prerogatyw dla Państwowej Komisji Wyborczej, tak aby jej rola była nienaruszona, tak jak ustawa o Państwowej Komisji Wyborczej mówi. I oczywiście wszystkie te zapisy, które budziły wątpliwości, czyli będą to poprawki takie doprecyzowujące. Mam nadzieję, że oczywiście również te kwestie związane z głosowaniem Polonii, tak aby zapewnić powszechność głosowania Polaków poza granicami kraju.
Ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego poparło 236 posłów, w tym 235 z klubu PiS i jeden poseł Koalicji Obywatelskiej. Przeciw było 217 posłów, a 11 wstrzymało się od głosu. Przyjęcie ustawy przez Sejm to wynik wieczornego porozumienia liderów Prawa i Sprawiedliwości i porozumienia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina. Zakłada ono, że wybory nie odbędą się 10 maja, ale w nowym terminie w trybie korespondencyjnym. Zostaną zorganizowane przez Państwową Komisję Wyborczą. A 12 maja obchodzony będzie w Polsce Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc skierował list do pielęgniarek i położnych. Poinformował, że w niedzielę 10 maja o godzinie 12 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla odprawi mszę świętą w ich intencji, a także w intencji ich rodzin. Arcybiskup Skworc podziękował pielęgniarkom i położnym za trud ich codziennej pracy, mówi rzecznik arcybiskupa ksiądz Tomasz Wojtal.
W swoim słowie ksiądz arcybiskup chce przede wszystkim podziękować pielęgniarkom, ale też całej służbie zdrowia za wytrwałą i ofiarną posługę wobec wszystkich chorych, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, który obecnie przeżywamy. Przecież to personel medyczny naraża własne zdrowie, walcząc o zdrowie i życie innych.
W liście metropolity katowickiego czytamy m.in. myśląc o was w tym trudnym czasie troski o zdrowie drugiego człowieka, wypowiadam słowa świętego Pawła Apostoła. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością do was wszystkich.
Arcybiskup Skworc podkreślił, że zawód pielęgniarki to specjalna misja, która jest służbą życiu, zwłaszcza temu zagrożonemu przez chorobę i wymagającemu pomocy i specjalistycznej opieki. To właśnie pielęgniarki mają szczególną rolę w szpitalnej codzienności. Są przy chorych praktycznie 24 godziny na dobę. Często jako pierwsze zauważają ich potrzeby.
Arcybiskup Skworc napisał, że misją pielęgniarek i położnych jest służba życiu, zwłaszcza zagrożonemu przez chorobę, wymagającemu pomocy i specjalistycznej opieki. W tym właśnie duchu służby życiu pełnicie pełną poświęcenia misję, posługując chorym w celu ich powrotu do zdrowia, napisał. Arcybiskup Skworc podkreślił również, że sytuacja pandemii przynagla nas do otwarcia się na wymiar pozwalający odkryć na nowo powołanie i zawód pielęgniarki oraz położnej, jako powołanie do świętości. Przypomniał, że uczyła tego niedawno beatyfikowana Hanna Chrzanowska, pielęgniarka z Krakowa. Wracamy teraz na ziemię lubuską. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uruchomiło program pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19 oraz od osób, które przebyły bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2. Osocze to składnik krwi, który może wspomagać leczenie osób z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Ozdrowieńcem jest osoba, o której wykryto materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2, a obecnie nie wykrywa się obecności wirusa, lub osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS. Dawcą osocza może być każda osoba, która przechorowała COVID-19, została uznana za wyleczoną i czuje się zdrowo, lub osoba, która przeszła bezobjawowe zakażenie wirusem SARS, jest w wieku od 18 do 60 lat. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do oddania osocza wszystkie osoby, które mają ze sobą walkę z koronawirusem i prosi o kontakt telefoniczny pod numerami 68 329 83 93 lub 68 329 83 89. Program pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19 został wdrożony przez stacje krwiodawstwa w całej Polsce. Aktualnie w Polsce pobranych jest około 200 jednostek. Osocze pobrane w tym programie może zostać w przypadku konieczności wydane do innego województwa lub z innego województwa sprowadzone dla potrzeb naszych pacjentów. Przejdziemy teraz do spraw zielonogórskich. Na linii mamy naszego pierwszego gościa. Jest nim pan Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra. Dzień dobry, panie naczelniku. Czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się. Witam pana, witam państwa.
Witamy serdecznie. Panie naczelniku, drugi dzień w Zielonej Górze dzieci mogą uczęszczać do przedszkoli zielonogórskich. Również żłobki zielonogórskie, żłobki miejskie należące do miasta Zielona Góra zostały otwarte. Państwo kontrolują tę sytuację. Proszę powiedzieć, jak to dziś wygląda? Ile dzieci jest w tych przedszkolach? Ile trafiło do żłobków? Czy rodzice chętnie przyprowadzają swoje pociechy?
Tak, no ja jestem bardziej zwolennikiem używania takiego określenia, że nie otworzyliśmy przedszkoli, nie otworzyliśmy żłobków, tylko lekko uchyliliśmy drzwi do tych jednostek, bo faktycznie skala osób, które przychodzą, jest na razie niewielka. Mówimy mniej więcej o 16%. 16% to było tych deklarowanych dzieci, które miały przyjść, przyszło troszeczkę mniej. Natomiast jest sporo telefonów, jest spore zainteresowanie i w większości rodzice jak gdyby anonsują, że chcieliby dziecko wysłać na przykład od poniedziałku bądź też od wtorku. Ten czas myślę, że jest po prostu potrzebny też wielu osobom do tego, żeby chociażby zebrać opinie od tych rodziców, którzy posłali dzieci do przedszkoli, jak to wygląda, też dzwonią do przedszkoli, dopytują o pewne szczegóły. No jest to czas, kiedy trzeba podjąć indywidualnie decyzje, czy te warunki, które zapewniają zielonogórskie przedszkola i zielonogórskie żłobki, to są te warunki, na które rodzic zdecyduje się, że jego dziecko może przebywać.
No właśnie, wczoraj otwarcie czy uchylenie tych drzwi, jak pan naczelnik powiedział, rodzice nie przyszli tak gremialnie, jak deklarowali. Proszę powiedzieć, na ile państwo są gotowi i dzieci, ile osób może być w zielonogórskich żłobkach, mimo tych obostrzeń, które przecież zostały wprowadzone?
No, myślę, że jeżeli te deklaracje rodziców, że przyprowadzą dzieci poniedziałek, wtorek, środa, do naszych jednostek, no to można liczyć, że pod koniec następnego tygodnia ta liczba osób w naszych jednostkach sięgnie 1200 osób.
Proszę
na tyle jesteśmy przygotowani. Myślę, że jeszcze mamy zapasy takie rezerwowe w postaci chociażby tej możliwości zwiększenia liczby w oddziale. Na razie staramy się, żeby ta liczba nie przekroczyła 12 osób i tak jest. Natomiast organ prowadzący ma prawo jeszcze zwiększyć ten limit do 14 osób. Takie mamy możliwości. Natomiast z tego, co informują mnie dyrektorzy, to na ten moment nie ma przepełnienia nawet w tych grupach. Jest możliwość otworzenia kolejnych grup. Niezbyt wielu, bo to też pamiętajmy, że to nie tylko jest kwestia dotycząca wielkości pomieszczenia. To jest również kwestia dotycząca obsady stanowisk w przedszkolach i w żłobkach, bo nam się w 100% kadra nie stawiła i to jest zupełnie normalne. To są rodzice, którzy też pobierają zasiłek opiekuńczy, mają prawo też zostać w domu ze swoimi dziećmi. A więc jeżeli ten ruch również w stronę powrotu większego pracowników będzie, to będzie też możliwość otwierania kolejnych oddziałów.
Chciałem jeszcze wrócić do tych obostrzeń, bo wczoraj, gdy odwiedzałem przedszkola zielonogórskie, tam rodzice mówili, że muszą zostawić dziecko, przed dziecko właściwie samo przechodzi już przez tą bramkę, przez te drzwi przedszkolne, rodzic nie może wejść. Również wydawanie obiadów jest troszkę w inny sposób. Proszę przybliżyć, jak to wygląda i jak wyglądają te obostrzenia i w jaki sposób państwo pilnują, żeby tam był porządek, żeby nie doszło do sytuacji niespotykanych.
Tak, no to jeżeli chodzi o takie kwestie związane z funkcjonowaniem osób z zewnątrz, no to staramy się ograniczyć przechodzenie wszystkich osób z zewnątrz. Mówię tutaj nie tylko o rodzicach, którzy mają, no to w zależności od tego, jak wygląda budynek przedszkola czy żłobka, ale mają wyznaczoną strefę, do której mogą tylko dojść. Mówimy o tym, że nie ma żadnych zajęć dodatkowych w przedszkolach, a nie przychodzą osoby z zewnątrz na rytmikę, na jakiekolwiek dodatkowe zajęcia. Tutaj staramy się być sterylni. Jeżeli chodzi o pracowników przedszkola, no to tylko kontakt z dzieckiem może mieć opiekun, nauczyciel i oczywiście osoba, która jest tą osobą, która pomaga nauczycielowi, czyli pomoc w grupie. Panie z kuchni nie mają dostępu do dzieci. Tych dzieci nie jest na tyle dużo, żeby nie było możliwości, żeby posiłki dotarły do wszystkich dzieci. Te panie oczywiście pomagały wtedy, kiedy było pełne obłożenie grup. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Do kilku czy kilkunastu dzieci spokojnie to jedzenie jesteśmy w stanie donieść tymi siłami, które na co dzień w grupie po prostu są z dziećmi.
Maseczki, przyłbice, płyny dezynfekcyjne zużywają się, co jest naturalne. Na jak długo miasto jest zabezpieczone sprzętowo? Czy do końca roku szkolnego, bo przecież nawet w lipcu są otwarte niektóre przedszkola, są otwarte również żłobki, jeżeli jest taka potrzeba, tego sprzętu na dzisiaj wystarczy?
Nie chciałbym po prostu mówić o jakichś takich zapasach, dlatego że to zmienia się z dnia na dzień. Na ten moment wszystkie przedszkola dostały specjalny płyn do dezynfekcji rąk, do dezynfekcji powierzchni płaskich, klamek, blatów. Osobny płyn dostały do dezynfekcji podłóg. Dywany, pomieszczenia są ozonowane we wszystkich przedszkolach. Firma zewnętrzna również wykonuje usługi dezynfekcji placu zabaw, a mamy tych placów 40 w Zielonej Górze, więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, które wykonywane jest w momencie, kiedy dzieci już wychodzą z przedszkola. O to staramy się zadbać, natomiast część tych środków, które służą tej ochronie, no to zakupiliśmy jako miasto, natomiast część dostajemy od wojewody. Właśnie dostałem informację, że kolejny transport z Gorzowa jedzie tych środków do dezynfekcji, więc one będą stopniowo również rozdysponowane. Nie mamy na razie sygnałów, żeby czegoś brakowało, także mam nadzieję, że to będzie na bieżąco uzupełniane. Nie ma sensu mówić o jakichś zapasach na miesiąc, na dwa, na trzy. To też przecież będzie zależało od tego, jak rząd zachowa się w stosunku do szkół, czy będzie chciał otworzyć szkoła, więc tutaj mówimy o dużo większych budynkach, dużo większej powierzchni do sprzątania, a więc nie wybiegajmy aż tak daleko w przód. Myślę, że na najbliższe tygodnie wszystkiego starczy. Wszyscy pracownicy zostali zaopatrzeni w przyłbice. W każdym przedszkolu jest wygospodarowane pomieszczenie, które traktujemy jako izolatorium, a więc tam powinno trafić dziecko, które jakiekolwiek miało objawy niepokojące. Tam są fartuchy, też i maseczki, do wszystkich przedszkoli trafiły rękawice jednorazowe, a więc no, staramy się po prostu, żeby na bieżąco nad tym czuwać i dostarczyć na bieżąco te rzeczy.
Widać rzeczywiście, te przygotowania poszły pełną parą, jest pełne zabezpieczenie. Chciałem na koniec spytać jeszcze o inną sprawę, a mianowicie o egzaminy klas ósmych i egzaminy maturalne, ponieważ no już w czerwcu za miesiąc te egzaminy odbędą się. Rozpoczęły się już przygotowania, już w pełni trwają?
No, przygotowania w sensie infrastruktury to jeszcze pewnie nie, natomiast przygotowania w formie zdalnego nauczania, kontaktu z dziećmi, tak żeby też ich wesprzeć psychicznie, ale też i powtórzyć materiał, który jest niezbędny do tego, żeby te egzaminy zdać, no to oczywiście to trwa już przez cały czas. Brakuje nam kilku takich informacji dotyczących sposobu organizacji tych egzaminów i na pewno te obostrzenia też jakieś będą, ale ja chcę przypomnieć sytuację z ubiegłego roku, kiedy udało nam się w pełni zorganizować egzaminy ósmoklasistów, egzaminy maturalne, w sytuacji, kiedy panował strajk. To jeżeli wtedy nam się udało, to nie widzę tutaj absolutnie zagrożenia, żeby w tym roku nam cokolwiek nie wyszło. Tutaj nisko kłaniam się wszystkim nauczycielom, którzy zarówno w ubiegłym roku pracowali na to, żeby te wszystkie egzaminy bez żadnych zakłóceń się odbyły. W tym roku będzie podobnie, chcę tutaj uspokoić i uczniów, i rodziców. Damy radę, to nie są jakieś rzeczy, które nie są do pokonania, nawet gdyby tych komisji miało być więcej, nawet gdyby ta matura czy egzamin klas miał się odbywać w większej liczbie pomieszczeń, no to jesteśmy na to przygotowani.
damy radę. Tym optymistycznym akcentem będziemy kończyli już naszą rozmowę. Naszym gościem był pan Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zdrowia życzę wszystkim.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa w dzisiejszym programie Hashtag Koronawirus. Wszelkie informacje związane nie tylko z pandemią znajdą Państwo jak zwykle na naszej stronie internetowej rzg.pl. Zapraszam również do naszych cogodzinnych serwisów informacyjnych na 97.1 FM, zawsze 15 minut po pełnej godzinie, a kolejny program Hashtag Koronawirus już jutro tradycyjnie o godzinie 12.30. Dziś za uwagę dziękuję. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.